Rozmowa dnia. Kłania się Robert Erdman. Państwa i moim gościem w warszawskim studiu jest Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W tym tygodniu opublikowany został projekt ustawy o jawności życia publicznego. Zakłada on między innymi poszerzenie grona osób składających oświadczenia majątkowe, jeden wzór takiego oświadczenia dla prezesów spółek i urzędników, potężne kary dla firmy za brak kodeksu antykorupcyjnego, jawny rejestr umów cywilnoprawnych czy ochronę dla osób, które ujawniają korupcję w firmie. No właśnie, zacznijmy od tego, jaki jest poziom korupcji w Polsce. Wiadomo?
Są organizacje, które się zajmują monitorowaniem tego poziomu zgodnie z takim indeksem percepcji korupcji, który co roku wydaje i publikuje Transparency International. Polska znajduje się obecnie na 29. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o postrzeganie problemu korupcyjnego w Polsce. Polska od lat awansuje w tym indeksie, co no, świadczy jednoznacznie, że coraz mniej kojarzymy się z tym problemem. Natomiast no, wciąż CBA ma co robić. Główne zadanie walki z korupcją w Polsce to zadanie dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ostatnie lata, szczególnie ostatnie dwa lata, już pokazują jednoznacznie, że z korupcją ciągle mamy pewne problemy, mimo tego, że rzeczywiście ona jest coraz mniejsza. Również ta ustawa o jawności życia publicznego jest takim sygnałem, że panowie ministrowie zarządzający służbami specjalnymi, w tym tą służbą antykorupcyjną, widzą potrzebę pewnego wzmocnienia na gruncie legislacyjnym walki z korupcją, ponieważ ta ustawa właśnie wprowadza mechanizmy jawności życia publicznego, nowe mechanizmy, które mają być również rozumiane jako nowe narzędzia do walki z nadużyciami korupcyjnymi czy przestępstwami z tym związanymi.
To porozmawiajmy właśnie o tych nowych mechanizmach, bo projekt ustawy zwiększa na przykład liczbę osób, które mają składać oświadczenia majątkowe. Dlaczego to grono ma się powiększyć?
Uznaliśmy, autorzy projektu uznali przede wszystkim, że trzeba się zmierzyć z problemem, który sygnalizują eksperci od lat. Sygnalizuje to również CBA. W obecnych przepisach mamy kilkanaście różnych oświadczeń majątkowych. Wypełniane one są w różnym zakresie przez poszczególne grupy zawodowe. Ustawa, co jest dużym i ważnym punktem, wprowadza jeden wzór oświadczenia majątkowego, o którym pan redaktor mówi. Oczywiście mamy do czynienia z poszerzeniem katalogu osób, które są zobowiązane do wypełnienia tegoż oświadczenia majątkowego. No, chodzi o to, żeby więcej jawności w majątkach tych, którzy zarządzają naszym państwem, wprowadzić, żeby pewne grupy, które są od lat pewnymi grupami ryzyka korupcyjnego, były lepiej monitorowane w tym zakresie.
Pojawia się też instytucja... Proszę.
No, wśród tych grup, które na nowo będą jakby zobowiązane do składania jawnych oświadczeń majątkowych, będą osoby pełniące funkcje kierownicze w spółkach zobowiązanych, członkowie takich najważniejszych instytucji w Polsce, jak choćby ZUS czy NFZ i szereg innych instytucji, ale także na przykład lekarze orzecznicy. To są takie grupy pewne zawodowe, które no, były pewnym grupami ryzyka. To są te miejsca, sięgamy na nowo do tych miejsc, gdzie ryzyko korupcyjne jest wyższe.
Korupcja nie jedno ma oblicze, bo mogą być i pieniądze, i cenne prezenty, i wycieczki, ale też na przykład posady, choćby dla rodziny. Czy ten projekt wymierzony jest również w sitwy czy nepotyzm? Bo wprost, jak go czytałem, nie ma w nim mowy o tych patologiach.
To jest projekt wymierzony przede wszystkim w próby ukrywania pewnych powiązań majątkowych. To, o czym pan redaktor mówi, jest, próbujemy to rozwiązać choćby w ten sposób, że wprowadzamy nowe zakazy związane z zatrudnianiem się osób pełniących funkcje publiczne po okresie pełnienia funkcji. To jest przepis, który projekt przewiduje wydłużenie zakazu podejmowania pracy zarobkowej u tych podmiotów, które były obiektem bezpośrednich decyzji czy działań osoby pełniącej funkcje publiczne. Osoba schodząca z takiego urzędu przez 3 lata nie będzie mogła brać udziału w pracach zarobkowych na rzecz podmiotu, wobec którego rozstrzygnięcia i decyzje podejmowała w czasie pełnienia urzędu. To jest jeden z takich jasnych, też wzmocnionych mechanizmów walki z tak zwanymi opóźnionymi łapówkami, które to no, były odłożone w czasie do czasu zakończenia pełnienia funkcji publicznej. No, ma to jasny związek z tym, że osoby takie nie będą mogły działać na korzyść firm, które później będą chciały ich zatrudniać. Ten mechanizm rozbijamy. Natomiast no, mamy świadomość tego, że ta ustawa nie zwolni z obowiązku innych instytucji. CBA będzie nadal miało działać. Jest to ustawa, która ma pomóc w walce z korupcją. Na pewno tego przestępczego procederu nie utnie.
Firmy mają być zobowiązane, będą zobowiązane, jeśli ustawa wejdzie w życie, do posiadania kodeksu antykorupcyjnego. Będzie jakiś wzór tego dokumentu, czy to każda firma będzie sama pisać?
Panie redaktorze, ustawa zakłada wprowadza taki nowy dział, do tej pory nie ujęty w przepisach polskiego w żaden sposób. Chcemy, by przedsiębiorcy, przynajmniej średni przedsiębiorcy, ale również jednostki finansów, znaczy sektora publicznego, były zobowiązane do opracowywania praktyk antykorupcyjnych. Chodzi o pewne kodeksy etyczne dla pracowników, chodzi o jasne zakazy tworzenia funduszy korupcyjnych i wykorzystywania firmowego majątku do korumpowania kogokolwiek. Jest to również pokłosie tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. Proszę przypomnieć sobie tak zwaną infoaferę, która pokazała jasno, że pewne gigantyczne globalne koncerny medialne, i informatyczne korumpowały w Polsce urzędników. I w Polsce były procesy dotyczące konkretnych pracowników tych firm. W Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach te firmy płaciły gigantyczne kary za to, że właśnie tolerowały takie działania swoich pracowników. Chcemy podobny model wprowadzić w Polsce. Chcemy, by również korupcja nie opłacała się firmom, a nie tylko była ryzykowna dla konkretnych osób.
W tej chwili projekt ustawy jest dyskutowany i omawiany, bo są konsultacje społeczne. Prawdopodobnie, przynajmniej taka jest intencja autorów, którzy chcą, żeby ta ustawa weszła na początku 2018 roku. Czy to znaczy, że na przykład oświadczenia majątkowe pojawią się już w internecie, będą publikowane w kwietniu przyszłego roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem?
Panie redaktorze, no zaczynamy pracę nad ustawą. Konsultacje społeczne będą na początku listopada, 6 listopada w kancelarii premiera, więc procedura dopiero ruszyła. Jeżeli by się okazało, że ustawa nie wejdzie w życie 1 stycznia, to chcielibyśmy w przepisach przejściowych doprowadzić do takiej sytuacji, żeby osoby, które już złożyły oświadczenia majątkowe, musiały to robić jeszcze raz, żeby w sensie faktycznym te formularze oświadczeń majątkowych zaczęły obowiązywać w styczniu 2018 roku. I rzeczywiście ustawa przewiduje zasadę jawności oświadczeń majątkowych. Tam wyłączenia dotyczą jedynie funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy to będą składali oświadczenia majątkowe albo do szefów swoich służb, albo do ministra koordynatora. Pozostałe oświadczenia majątkowe mają być dostępne publicznie. Również ta ustawa przewiduje, czy liczymy na efekt wzmocnionej kontroli społecznej. Także mamy nadzieję, że wszelkie nieprawidłowości czy oświadczenia majątkowe również będą monitorowane przez dziennikarzy, ale też i lokalne społeczności. Oczywiście tutaj nikt z CBA nie zwalnia z obowiązku, natomiast no też dajemy silniejsze narzędzia kontroli społecznej.
To na koniec naszej rozmowy dodajmy jeszcze, że projekt ustawy o jawności życia publicznego można znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji. A Państwa i moim
Zachęcam do analizy, tak jest.
Tak, a Państwa i moim gościem był pan Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.